Także o dniu otwartym Kołobrzeskiej Grupy Regatowej, o pożarach, które pojawiły się w naszym regionie, o portowym tramwaju wodnym, a na końcu zaprosimy na wywiad z bardzo interesującym artystą, który w miniony weekend majowy odwiedził Kołobrzeg i dał koncert na scenie plenerowej. A mowa o Maksie Tachasiuku. Zapraszam.
Reklama.
Twoja brama odmawia posłuszeństwa? A może czas na odrobinę wygody?
Odwiedź nowo otwarty punkt AWO w Zieleniewie przy ulicy Szczecińskiej 55.
Jesteśmy ekspertami od automatyki. Montujemy napędy do bram przesuwnych, rozwiernych i garażowych.
Obsługujemy też szlabany i potężne bramy przemysłowe. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
Naprawiamy, montujemy i serwisujemy. Kompleksowo i na lata.
Czekamy na Ciebie w dni robocze od 9 do 16.
AWO. Zieleniewo. Szczecińska 55. Twoja brama w dobrych rękach. Bądź aktywny z Mosfirem. Skorzystaj z szerokiej oferty kompleksu sportowego Millennium. Restauracja, pokoje gościnne, siłownia, odnowa, fitness, Q-Clan, bilard, snooker, dart, sale sportowe i konferencyjne. Sala zabaw, figlarnia. I to wszystko w jednym miejscu. Zachęcamy również do aktywnego udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych w kompleksie Millennium. Szczegółowe informacje na stronie sport.kolobrzeg.pl oraz na naszych profilach Facebook i Instagram. Zapraszamy!
Zakład Pogrzebowy Onyx to nowa jakość w usługach pogrzebowych. Pochówek tradycyjny, kremacyjny, możliwość zakupu i montażu pomnika. Urny, trumny i krzyże w dużym wyborze. Na życzenie florystyka i organizacja stypy. Pomagamy w formalnościach z ZUS i cmentarzem. Jako jedyni w regionie mamy własne krematorium w Ramlewie. Uwaga! Pogrzeb kremacyjny z pożegnaniem w kwocie zasiłku. Organizujemy pogrzeby wyznaniowe, świeckie i mundurowe. Onyx, Aleja Jana Pawła II 30. Telefon całodobowy 785-502-502. www.pogrzebyonyx.pl. Po reklamie.
Radio Kołobrzeg.
Prezydencki Kwadrans. Audycja finansowana ze środków Urzędu Miasta w Kołobrzegu.
Dzień dobry, szanowni państwo. Mamy wtorek, także tradycyjnie witamy z panią prezydent Anną Mieczkowską w audycji Prezydencki Kwadrans. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie prezydent, przejdźmy od razu do pytań, ponieważ mamy ich dosyć dużo i też takie bardzo są one istotne, na przykład pożary, które wzbudziły wiele niepokoju. No i mieszkańcy boją się, trzeba to powiedzieć, boją się i pytają, czy miasto jest przygotowane na takie zagrożenie.
Oczywiście, że tak. No przede wszystkim na terenie naszego powiatu mamy dobrze wyposażoną jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, ale mamy też ochotników, strażaków i w Kołobrzegu, odnoszę się teraz do miasta Kołobrzeg, jest również Portowa Ochotnicza Straż Pożarna Tryton, która w razie zagrożenia również może ruszyć do akcji. Konkretnie internauta przywołuje tu to, czego jesteśmy świadkami od kilku dni, bo od kilku dni trwa gaszenie pożaru w gminie Kołobrzeg, palą się torfowiska, jest to bardzo niebezpieczne. W ogóle teraz jest bardzo niebezpiecznie w lesie, jeżeli chodzi o taką uważność i o szczególne potraktowanie warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz, jest bardzo sucho w lesie. Ja sama w niedzielę wracałam z przejażdżki rowerowej z Rymania i w miejscowości Pławęcin. Akurat przejeżdżałam rowerem ścieżką rowerową, kiedy ten pożar był już bardzo mocno zaawansowany, kiedy jednostki straży pożarnej pędziły dosłownie tego słowa znaczeniu, by gasić pożar. Okazało się, że ktoś po prostu wzniecił tam ognisko i to ten ogień wymknął się spod kontroli. Oczywiście ten sprawca uciekł, natomiast strażacy mieli ręce pełne roboty i tego samego dnia wybuchł pożar właśnie w gminie Kołobrzeg. Zajętych jest tam kilka hektarów i to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast jeżeli państwo pytacie o Kołobrzeg, to trzeba zachować szczególną ostrożność, tego nie trzeba powtarzać. Jest sucho, jest susza. Wchodząc do lasu nie możemy bawić się ogniem, nie możemy wyrzucać butelek szklanych, które mogłyby spowodować właśnie, że ten pożar może powstać. Po prostu musimy zachować szczególną ostrożność. Ale pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Mamy też kilka jednostek na terenie powiatu, które są w Krajowym Systemie Ratownictwa i też wspieramy te jednostki finansowo, bo przekazaliśmy dotacje do OSP Korzystno. Wiem też, że strażacy ochotnicy z Gościna też z takim wnioskiem się zwrócą i tu myślę, że radni będą jednomyślni. Trzeba po prostu pomagać, wspierać te jednostki, które na co dzień w takich trudnych sytuacjach z narażeniem własnego życia ruszają po prostu do akcji.
A ta sytuacja jest już opanowana? Pożar jest zagaszony?
Ciężko jest powiedzieć. Wczoraj odwiedziłam strażaków w naszej PSP. Część z nich wróciło właśnie z tej akcji i mówili, że może to potrwać jeszcze kilka dni, bo jest to niesłychanie trudny do ugaszenia pożar, bo palą się torfowiska, to gdzieś tam pod ziemią zachodzi do tych sytuacji, że ten pożar się przemieszcza w sposób niekontrolowany, więc trzymamy za nich kciuki. Są naprawdę już bardzo zmęczeni, bo to już jest kolejna doba. Pomagają strażacy ochotniczycy z całego powiatu, więc trzymam za nich kciuki, żeby udało się to po prostu wygasić.
Jeszcze równocześnie wybuchł pożar między Grzybowem a Dźwierzynem w tym lesie, prawda? Także tak. Apelujemy o rozwagę i broń Boże.
Wchodząc do lasu w takich warunkach, jakie są aktualnie, w warunkach suszy, trzeba naprawdę mieć na uwadze to, że las płonie bardzo szybko, a bardzo trudno jest później odbudować całą tą zalesić tereny i też nie ukrywajmy, drzewo rośnie bardzo długo, a zniszczyć można bardzo szybko.
Także miejmy nadzieję, że spadnie deszcz. Ponoć jutro
prognozy takie są, więc może to też trochę pomoże w ratowaniu tej całej sytuacji.
To teraz kłaniają się mieszkańcy ulicy Zygmuntowskiej i dopytują, dlaczego jest likwidowana zabawka, karuzela taka dla starszych dzieci na placu zabaw właśnie przy tej ulicy.
Na wniosek mieszkańców. Mieszkańcy zwrócili nam uwagę, że ona stwarza zagrożenie dla dzieci, więc zdjęliśmy tę zabawkę, postawimy tam inną i myślę, że będą rodzice dzieci zadowoleni. No tak to już jest. Jeżeli wchodzi w grę bezpieczeństwo, reagujemy najszybciej, jak tylko możemy.
A ta nowa zabawka też będzie taka dla starszych dzieci?
To będzie taka i dla starszych, i dla młodszych. Z tego, co, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem dokładnie, jak nazywa się to urządzenie, ale to jest takie, które jest zamontowane na placu przy Dibuła. Też taka huśtawka, ale na pewno bezpieczniejsza.
Uh-huh. A ta nie zostanie gdzieś przeniesiona?
Ta została zdemontowana, zniknie. Po prostu zniknęła.
To teraz najem krótkoterminowy, ponieważ od 20 maja mają wejść nowe przepisy. Czy Kołobrzeg zostanie objęty obowiązkową rejestracją? Czy mamy jakieś plany w mieście walki właśnie z takim najmem?
To znaczy to, o czym pisze internauta, jest to jedno z rozporządzeń, które wejdzie w życie i ono dotyczy tylko i wyłącznie rejestracji, nadawania numerów identyfikacji i przekazywania danych przez platformy internetowe. Natomiast pan pewnie dopytuje, czy też osoba, która zadała to pytanie, o ustawę, która jest wciąż jeszcze w pracach. Myśmy ją opiniowali jako Związek Miast Polskich. Również my tu z Kołobrzegu przekazaliśmy nasze uwagi, które mam nadzieję zostaną uwzględnione. Nie ma jeszcze ani ustawy, ani rozporządzeń, więc trudno jest dzisiaj mi informować państwa, jak ona została skonstruowana. Ona może ulec, zapisy jej mogą ulec zmianie. Jak zostanie uchwalona, podpisana przez prezydenta, wówczas będziemy na pewno państwa informowali. Na razie póki co jest wciąż w pracach. Czekamy na tę ustawę już naprawdę długo i myślę, że ona rozwiąże problem szarej strefy, nie tylko w Kołobrzegu, ale w wielu miastach, które są miastami o charakterze turystycznym. Ale na razie nie mówimy o tej ustawie, nie mówimy o tym, jakie tam są zapisy, ponieważ nie ma jeszcze ostatecznego kształtu.
Czyli możliwe, że w sezonie jeszcze ta szara strefa będzie działała.
Podejrzewam, że, znaczy ja jestem o tym przekonana, że, bo ona nakłada szereg obowiązków na gminy, więc my na pewno nie jesteśmy przygotowani do realizacji tej ustawy, więc podejrzewam, że jeżeli ona zostanie uchwalona, już mamy maj, więc jeżeli zostanie uchwalona w maju, to i tak cały ten proces legislacyjny, patrząc i oceniając tempo prac, nie daje szansy na to, żeby wprowadzić ją w tym sezonie letnim.
A wiemy, jaka to jest skala mniej więcej w naszym mieście? Ile jest takich?
Szara strefa? No nie wiemy. No,
gdybyśmy ale tak wiedzieli, szacunkowo.
My próbujemy, bo każdy sygnał o tym, że ta szara strefa funkcjonuje, jest przez nas sprawdzany. Latem są kontrole, również ogródki działkowe. Te ogródki działkowe przy ulicy Wylotowej były kontrolowane kilkakrotnie i one będą kontrolowane. Natomiast no, my staramy się po prostu na bieżąco reagować na wszelkiego rodzaju sygnały. Mamy, nie będę ujawniała, skąd czerpiemy źródła, ale czerpiemy je z wielu obszarów i dlatego każdy, kto trudni się właśnie najmem, wynajmuje w sezonie letnim swoje mieszkania czy jakieś tam inne pomieszczenia, musi się spodziewać, że no, prawo obowiązuje wszystkich i jeżeli taka kontrola wykaże, to jest kara za to, że nie jest to zgłoszone po pierwsze, a po drugie nie jest zbierana i odprowadzana opłata uzdrowiskowa. Też pod tym kątem kontrolujemy i efekty są widoczne.
To teraz przejdźmy na ulicę Okopową. Na jakim etapie są mieszkania wspomagane?
To są już prace wykończeniowe. Wybieram się tam w tym tygodniu. Pokażę państwu, jak piękne pomieszczenia udało się przygotować. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tam udało się osiągnąć. Budynek jest usytuowany pięknie wśród drzew i te drzewa będą zachowane. Są to drzewa owocowe, więc już to nadaje klimatu. W niedalekiej odległości od przedszkola i tam zostanie zamontowana furtka po to, żeby dzieci i osoby, które tracą samodzielność, mogły się integrować. Może będą tam prowadzone jakieś działania również takie wspólne. Bardzo popularne są takie działania w Skandynawii, że właśnie dzieci ze żłobka czy z przedszkola spotykają się wręcz w DPS-ach z tymi starszymi osobami i po prostu integrują się. Takie wspólne zajęcia bardzo pomagają i tym osobom, które tracą samodzielność, i tym małym dzieciom. Taka integracja międzypokoleniowa, ale to jest gdzieś tam w przyszłości. Natomiast sam budynek jest naprawdę przygotowany dla osób, które tracą samodzielność, nie chcą jeszcze powierzyć swoją opiece instytucjonalnej, bo jakikolwiek nie byłby ten dom pomocy społecznej, to jest zawsze opieka instytucjonalna, one chcą samodzielnie funkcjonować i one chcą, i te osoby chcą po prostu żyć samodzielnie, ale chcą, żeby ktoś nieco im pomógł w tych codziennych czynnościach. Przygotowujemy się również do tego, żeby określić kryteria dla tych osób, które będą mogły tam się zakwaterować. Przypomnę po raz kolejny, jest to wciąż najem komunalny, więc jest to zadedykowane do tej grupy naszych mieszkańców, którzy korzystają z najmu komunalnego, którzy mają mieszkanie z zasobów komunalnych, bo jeżeli ktoś posiada własne mieszkanie, to znaczy, że może sobie w inny sposób tą opiekę zagwarantować. To jest tylko do tej grupy osób. I z tej grupy osób wyłuskamy, czy też znajdziemy i zaproponujemy tym osobom, które tracą samodzielność, właśnie zamieszkanie tam, a po prostu jest tam bardzo ładnie, bardzo funkcjonalnie, wszystko jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budynek jest ekologiczny, więc i opłaty opłaty, te, które będą ponosili mieszkańcy, bo tam będzie normalnie czynsz najmu komunalnego, będą opłaty za zużycie energii na przykład elektrycznej czy wody. To wszystko będzie po prostu, jest to energooszczędne, ale przede wszystkim to, co mnie najbardziej na serce, bo to nie jest tylko, nie tylko względy ekonomiczne, choć też decydowały o tym, żeby podjąć się takiego wyzwania. Dla mnie najważniejsze są te względy społeczne, że chciałabym, żeby ci, którzy nadal pragną samodzielnie, w miarę samodzielnie prowadzić gospodarstwo domowe, przy niewielkim wsparciu wciąż mogły to robić. A osób, które potrzebują wsparcia i pomocy, jest coraz więcej. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Nie dotyczy to tylko Kołobrzeg, dotyczy to całej Polski. I wszędzie samorządowcy mają ten sam problem. Trzeba po prostu zagwarantować godną przyszłość tym osobom.
Właśnie to jest piękne, że te osoby będą samodzielnie funkcjonować, a jednak będą mogły liczyć na czyjąś pomoc.
Pamiętam, a jeszcze też w tak pięknym miejscu, tak pięknie przygotowanych pomieszczeniach.
I pamiętam też z planów, że tam było takie patio, gdzie właśnie też będą mogły te osoby się spotykać razem.
My tam jeszcze trochę popracujemy zielenią, jeszcze tam pięknie przygotujemy takie miejsce, gdzie będą mogły po prostu te osoby usiąść i wspólnie, tam w ogóle będzie część wspólna do prowadzenia różnych zajęć terapeutycznych, integracyjnych. Będą mogły, nie wiem, panie robić na szydełku czy na drutach, będą mogli panowie grać w szachy czy w warcaby. Po prostu, no każdy z nas w pewnym momencie pragnie mieć kontakt z drugą osobą, ale czasami tak się to życie układa, że nie mamy z kim porozmawiać, bo jesteśmy już niesamodzielni i życie tak szybko toczy się gdzieś za ścianą, że czasami na nasi sąsiedzi nie znajdują czasu i nie możemy porozmawiać, więc właśnie tam będzie taka możliwość. Będą terapeuci, będą sami między sobą. Osoby, które tam będą mieszkały, to będą 23 osoby bądź rodziny, będą między sobą nawet mogły prowadzić jakieś takie międzysąsiedzkie interakcje, będą mogli się spotykać, rozmawiać. Ktoś będzie chciał na przykład, nie wiem, uprawiać ogródek, to będzie tam miejsce też, żeby sobie posiać jakieś kwiaty, czy też chcemy, żeby ta zieleń, która tam jest, pozostała. To był też taki wniosek osób, które przygotowały ten projekt, żeby to zostawić, ten sad, który tam jest. To wszystko w pięknych takich okolicznościach przyrody. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego efektu.
To kiedy mieszkańcy tam będą mogli się uprowadzić?
Jeszcze chwila. To są prace wykończeniowe. One są zawsze najbardziej żmudne. To jest, wiecie, no, okafelkowanie, montaż mebli.
Potem jeszcze odbiory.
Potem jeszcze cała seria odbiorów i dopiero wtedy będziemy na podstawie regulaminu przepracowanego przez komisję. Ta komisja została, ten zespół został powołany. Komisja musi też określić konkretnie warunki, kryteria, które będą upoważniały do zamieszkania w takim miejscu. I w drugiej połowie roku, akurat w pięknych też okolicznościach przyrody, no bo latem jest tam najpiękniej.
Dokładnie tak. Teraz wróćmy jeszcze do ostatniej sesji Rady Miasta. Radni odrzucili projekt uchwały dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu. To dobrze czy nie?
Słusznie, ponieważ ten projekt był kompletnie nieprzygotowany pod względem merytorycznym. Od pomysłu do realizacji zabrakło konsultacji i rzetelnej analizy sytuacji, rozmowy chociażby z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ten projekt uchwały znalazł się w tej Miejskiej Komisji. Natomiast komisja po zapoznaniu się z tym materiałem uznała, że te argumenty, które są przytoczone w uzasadnieniu, nijak się mają do rzeczywistości, nijak się mają do danych z policji, nijak się mają do danych ze Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, przepraszam. W ogóle muszę powiedzieć, byłam zaskoczona, że w uzasadnieniu znalazł się zapis, że na podstawie danych uzyskanych ze Straży Miejskiej, a pan komendant mówi, że nikt od nich danych nie pozyskiwał, już zostawmy to. Nie będę się pastwiła nad uzasadnieniem, będę mówiła tylko, odniosę się tylko do tego, że Miejska Komisja, czy też cała właściwie komisja dyskutowała nad tym projektem uchwały i postanowili zaprosić wnioskodawczynię, panią radną Renatę Brączyk, na posiedzenie tej komisji. Komisja obradowała dokładnie w poniedziałek przed sesją, która miała miejsce w środę. Niestety pani Renata Brączyk nie pojawiła się na tej komisji, więc komisja nie miała szansy zadać pytań i uzyskać odpowiedzi, bo być może w toku tej dyskusji pozyskaliby wiedzę, która by ich skłoniła do pozytywnej opinii, więc właściwie wniosek został nierozstrzygnięty, bo nie mógł być rozstrzygnięty. Dane, które my posiadamy, jednoznacznie wskazują, że określania od godziny 23 do 6 kompletnie nie ma sensu, bo do 23 są czynne żabki, więc nie wiem, komu ma to służyć.
A w sezonie też znaczy te duże markety, tak? Już nie mówię.
Ale my po pierwsze nie mamy sklepu nocnego. Mamy 10 lokali, które prowadzą działalność i tam można spożyć alkohol i zdaje się, że wśród tej dziesiątki tylko 3 działają dłużej niż do 3, bo to są lokale, które tam 2 do 4, 1 do 3. Większość z nich zamyka się o 23. Więc argument, że ktoś nie kupi w żabce, a pójdzie do sklepu, jest argumentem chybionym. Proszę zobaczyć nawet naszą starówkę, co tu się dzieje po godzinie 18, a w sezonie dokładnie po 20, dokładnie taka sama historia. Do 22, nawet gdyby, bo gdzieś padała taka propozycja, to i tak patrząc na skalę tego zjawiska, patrząc na ilość interwencji, a tych interwencji podejmowanych przez policję było ponad 15 tysięcy w ubiegłym roku, za rok 2025, z czego 2,5% to były interwencje związane z alkoholem. Nie wiemy, czy to były nocne interwencje, czy w dzień.
Czy po zakupie po tej 23.
Czy to były po zakupie w sklepie, nie wiem jakim, bo po 23 to już tak naprawdę nie ma sklepu, tylko stacje benzynowe. Czy to były interwencje w stosunku do osób, które wyszły z lokalu nocnego, a jest ich 10, raz jeszcze przypomnę. Czy to były interwencje podczas tych wielkich festiwali, bo tego mi policja nie jest w stanie dzisiaj wyłuskać. Straż Miejska pracuje do godziny 22, więc ciężko jest mówić, że po 22 jakieś interwencje były podejmowane. Rozmawiałam z komendantem, absolutnie nie było takich interwencji. Więc no całość skłoniła radnych do tego, że jednak ta uchwała nie zyskała akceptacji. A poza tym ja mam ciekawe dane, które też były prezentowane, że w zasadzie patrząc na spożycie alkoholu, mówię tu o tych tak zwanych małpkach, to aż do 30% tego alkoholu kupują ci, którzy chcą go spożyć w godzinach między 6 a 12. Więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o prohibicji, to ona powinna być tak jak kiedyś, do godziny 13, a na pewno nie do godziny 6, bo to właśnie wtedy sprzedaż tych małpek jest największa. Więc no, nie był to projekt uchwały absolutnie przemyślany. Nie zwrócił się nikt z prośbą o pozyskanie danych, czy też raportu, który został przygotowany przez naszego pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, a on posiada dane z każdej możliwej strony i takie dane by przedstawił. Więc no, radni po prostu argumentując to bardzo merytorycznie, odrzucili ten projekt uchwały, co nie oznacza, że nie powinniśmy się koncentrować na profilaktyce, bo tego nikt nie powiedział. Powinniśmy zdecydowanie tą szalę przechylić właśnie na profilaktykę, na działania już od przedszkoli, w przedszkolach, w szkołach, wszelkich instytucjach, w których mamy możliwość prowadzenia takich działań i takie działania są prowadzone, bo każda szkoła ma swój program profilaktyki. W tym programie profilaktyki są zapisane, tam jest zawsze diagnoza i są opisane wszystkie działania, które należy prowadzić w stosunku do osób, do uczniów danej szkoły. I w szkołach średnich takie programy są i w naszych placówkach też są, więc no trochę moim zdaniem niepotrzebne. Ze mną też się nikt nie kontaktował w tej sprawie. Ja po prostu siedziałam, czekałam, ktoś zwróci się do mnie, udostępniłabym takie dane, bo oczywiście mam obowiązek udostępnienia danych. Może gdyby więcej właśnie było tych argumentów merytorycznych odnoszących się konkretnie do Kołobrzegu, a nie danych ogólnopolskich. Nawet ktoś z radnych w trakcie debaty powiedział, my nie jesteśmy Krakowem i taka jest prawda. My jesteśmy tu, oczywiście tych interwencji na pewno jest więcej zdecydowanie w sezonie letnim, ale to nie Kraków i nasza starówka to nie jest starówka w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, gdzie koncentruje się życie. Po prostu trzeba to zawsze, jak się przygotuje jakiś dokument, a szczególnie projekt uchwały, trzeba odnieść go do realiów danej miejscowości. Tu jest Kołobrzeg i trzeba było ten projekt uchwały tak przygotować, żeby on pasował do naszych realiów. A czy jest potrzebna taka uchwała? Ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć na podstawie tych danych, które były dostępne.
Tak samo wiem, że nie wszystkie zarządy dzielnic tam się do tego odniosły.
4 się odniosły, 5 się nie odniosło, więc może dlatego, że rzeczywiście tak jest, że tych interwencji związanych z alkoholem jest 2,5% w skali całego roku na 15 ponad tysięcy interwencji. 15 728 interwencji, 2,5% to były związane z alkoholem. I to jest to, co odnotowała policja. Argument z Izbą Wytrzeźwień też jest argumentem przypadku miasta nietrafionym, ponieważ to z ustawy wynika, że to jest zadanie powiatu, więc jeżeli jest taka potrzeba, no to powiat powinien taką izbę po prostu przygotować i później realizować to zadanie. Skoro tego nie robi, to znaczy, że pan starosta i pan wicestarosta nie widzą powodu, dla którego mieliby taką izbę wytrzeźwień finansować.
No i też jeżeli ktoś chce się napić, to zawsze znajdzie sposób.
No to już nawet nie chcę tu mówić, bo taki argument może być uznany jako podpowiedź do omijania prawa, ale prawda jest taka, że rozmawiałam z osobami, które mieszkają w miastach, gdzie ta prohibicja jest już od kilku lat. I właśnie tak to już jest, że jak się czegoś zakazuje, to niestety, ale szczególnie ludzie młodzi bardzo chcą to osiągnąć i że gdzieś w tych miejscowościach kwitną miejsca, które są kompletnie poza kontrolą. No u nas odnosiłoby się to konkretnie do 6 stacji paliw, na których można kupować alkohol. Ale cały ten problem, oczywiście, że zwróciliśmy uwagę na to, że widzimy, dostrzegamy problem nawet tych 2,5% interwencji, bo powinno być zero, więc no to, że tak powiem, ja nie pochwalam tego, że takie interwencje są, tylko pokazuję, jaka to jest skala zjawiska i że przy takiej skali zjawiska może, gdybyśmy jeszcze bardziej skoncentrowali się na działaniach edukacyjnych, to być może nie będzie to 2,5%. A druga strona medalu jest taka, że jesteśmy miastem turystyczno-uzdrowiskowym. I też musimy brać uwagę to, że latem, jeżeli przyjeżdżają do nas turyści, goście, zwłaszcza młodzi ludzie, to może się zdarzyć tak, że będą spożywali alkohol i może się zdarzyć tak, że po tym alkoholu gdzieś wyjdą na dyskotekę do miasta, gdzieś pobawić się i że może być rzeczywiście taka interwencja odnotowana. Więc no, to trzeba zawsze to wszystko zmierzyć miarą potrzeb i możliwości danej miejscowości.
Dokładnie, bo tak jak pani powiedziała, nie tylko Kołobrzeg, ale też i inne, czy turystyczne, czy nawet nie miejscowości też się zmagają z tym problemem, czyli edukacja i profilaktyka.
Edukacja i profilaktyka na pierwszym miejscu, natomiast jeśli projekt mały, to on musi być naprawdę przemyślany, dobrze przygotowany w oparciu o aktualne dane. Na pewno powinno być takie spotkanie wnioskodawczyni z Miejską Komisją. To w ogóle nie wyobrażam sobie, że można było pominąć tak ważny organ, zwłaszcza, że była informacja z komisji, popłynęła informacja, że mają szereg pytań i wątpliwości i proszą o spotkanie. No więc skończyło się jak skończyło, uchwała nie została przyjęta.
I tutaj postawimy kropkę w dzisiejszej audycji. Drodzy Państwo, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dziękuję Pani Prezydent.
Dziękuję również.
Do zobaczenia i do usłyszenia.
Prezydencki kwadrans. Audycja finansowana ze środków Urzędu Miasta w Kołobrzegu. I'm the lock and you're the key, so open me, come on, open me. You can have me any. Right here, so pour yourself all over me, all over me. Treat me wrongly, baby, it feels so right, yeah. Don't it feel like it's been forever? Don't it feel like it's been a while? Don't it feel like it's been forever? Since the last time we danced, I learned some brand new moves. Since the last time we kissed, I learned a thing or two. Since the last time we danced, I learned some brand new moves. I wanna try them on you. I wanna try them. Since the last time we kissed, I I'm not afraid to
muszę zakosłać. Dobrze, a teraz trąbimy. Brawo, samochód zdrowy, do drogi gotowy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Jacek Skołobrzeg, Bałtycka 32. Zapraszamy na przeglądy każdego pojazdu. Tylko u nas. Sprawdzenie hamulców gratis. W ofercie również wulkanizacja i mechanika pojazdowa. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Jacek Skołobrzeg, Bałtycka 32. Zapraszamy od 8 do 17, w soboty do 14.
Pół roku darmowego internetu? Tak, tylko w telewizji kablowej Kołobrzeg. Teraz internet z TKK w super ofercie. Umowa tylko na 18 miesięcy, a przez pierwsze pół roku